Filip.
Hubert.
Wskazałeś na mnie palcem, bo wiesz, że to ja dzisiaj powinienem zacząć.
Dokładnie tak stało się, jak było zapisane.
Tak, 258 odcinek. Prujemy w tym roku bezlitośnie póki co.
Co drugi tydzień prawie jak w zegarku.
Tak, ale częściowo wynika to z faktu, że Filip, strasznie dużo kontentu jest w tym roku. Jest masakrycznie dużo kontentu w tym roku.
No, ja jestem trochę zmęczony, bo ja zawsze mam... O, to zanim... Bo będziemy dygresjonować po Hammerzeitowemu, bo drodzy Państwo, słuchacie podcastu Hammerzeit. Będziemy dygresjonować i moja pierwsza dygresja jest taka, że mówiliśmy kiedyś, że wśród tych wielu rzeczy, które wychodzą teraz na świeżo, o, byśmy chcieli obejrzeć to, byśmy chcieli obejrzeć tamto. Był serial wśród tych rzeczy Bondsman, tudzież Łowca Nagród z Kevinem Baconem, że on tam umarł, ale wrócił i poluje na demony.
Tak.
I że podobno bardzo fajny serial.
Tak.
Po czym dowiedziałem się, że go skasowali, nie będzie drugiego sezonu, po czym przeczytałem, że pierwszy sezon kończy się na cliffhangerze, więc już nie zacznę oglądać serialu Bondsman.
Nie ma sensu, jakby tak.
Dokładnie, więc jedna rzecz z tego natłoku kontentu została odhaczona.
Dobrze, dotarliśmy już do czasów, gdzie trzeba doczekać do informacji o skancelowaniu serialu, żeby nie musieć go obejrzeć.
Ale to jest zupełnie
ale to jest bardzo dobra rzecz, informacja.
Troszeczkę ucieszyłem. Tak,
dziękuję Ci za tę informację, bo też będę mógł z czystym sumieniem zdjąć ten serial z mojej wiecznie puchnącej listy kontentowej w serwisach streamingowych różnej maści.
Tak, no ale to czy chciałeś nawiązać jeszcze do innego rodzaju kontentu, innego typu marki, bądź filmu, bądź serialu? Czy po prostu chciałeś ponarzekać?
Nie, chciałem tylko ponarzekać, że jest tego za dużo. Chciałem też ponarzekać, że odkąd stałem się ekskluzywnym subskrybentem platformy Apple Plus w promocyjnej cenie, to zacząłem oglądać Teda Lasso i mówię sobie, no jaki super serial i przede wszystkim 28-33 minuty odcinki, pięknie. I tak było przez pierwsze pół pierwszego sezonu, po czym skończyło się, że sezon trzeci, ostatnie dwa odcinki trwają w sumie 3 godziny i jest to oszukaństwo, Filip. Serial krótki powinien pozostać serialem krótkim, nie zmienia to faktu, że serial Ted Lasso jest moim zaskoczeniem póki co roku. Mimo, że
jest
mocno zaległy, ale tak nie spodziewałem się, że będzie ta serdeczność i ta pozytywna informacja, która płynie z tego serialu i ta uczuciowość i to takie, jaki świat jest wspaniały i ludzie cudowni, tylko
czy
trzeba im dać
feel
szansę.
Good movie, tyle że serial.
Tak ekstremalnie, ale za wyjątkiem paru odcinków drugiego sezonu, który jest najsłabszy z tych trzech, to trzyma poziom, o dziwo.
Bardzo
i też bardzo dobrze, że się chyba definitywnie kończy. Jakby wszystko zostało powiedziane. Zakończenie jest piękne, pasujące. W związku z tym skończyłem Teda Lasso, mogę wreszcie oglądać coś innego.
Na platformie Apple Plus, czy na jakiejś innej?
Tak, póki jeszcze mam, nie wiem, z półtora miesiąca pewnie.
Dokładnie,
za
no to
promocyjnej
widzisz, bo w świecie streamingu nie ma zasad. Serial może mieć odcinki trwające po 25 minut, może mieć trwające po 60 minut. Jak na przykład ten serial, który jak obejrzeliśmy pierwszy sezon, powiedzieliśmy, było super, nie musi być dalej. Za miesiąc będzie miał czwarty sezon, czyli The Bear, który co roku wypluwa z 10 odcinków.
Tak, i ten trailer jest całkiem niezły.
Ja tam bardzo
zapowiada chętnie. Trochę chyba, przynajmniej oczywiście to może być jedno wielkie oszustwo, jak zwykle, ale zapowiada chyba powrót do tej klasycznej formuły z pierwszego sezonu, tak
bo
mi się
teraz
wydaje.
Jest już jakby ustanowiona, to jest tłumaczenie mojego established, restauracja, którą nie jest knajpą z kanapkami, tylko jest ekskluzywnym przybytkiem spożywczym i trzeba teraz go utrzymać.
Tak i czas w związku z tym na eksperymenty formalne w każdym odcinku prawdopodobnie minął i wrócimy do mięcha. Mam nadzieję, że dosłownie wrócimy do mięcha.
Więcej jedzenia.
I po raz kolejny jedzenie będzie głównym bohaterem tego serialu.
Tak, to skoro o serialach, które nie są absolutnie daniem głównym tego odcinka, to jak bardzo nie oglądasz jeszcze drugiego sezonu The Last of Us, który się zakończył dzisiaj?
Zgodnie z moją deklaracją z poprzednich odcinków, nie oglądam tego serialu, dopóki nie przejdę gry Last of Us, część druga. Filip tak się szczęśliwie składa, że wczoraj to się stało, w związku z tym nic nie jest już dla mnie straszne, natomiast muszę przyznać, że im dłużej grałem w Last of Us 2, tym bardziej boję się rozpoczynać
tak?
drugiego sezonu. Jednak po mojej przygodzie z częścią pierwszą gry serial pojawił się po tak długim czasie, że zdążyło mi się to wszystko zamazać. A teraz obawiam się, że ta wizja
bardzo
growa będzie w mojej głowie zbyt dominowała. W związku z tym mogę nie docenić pewnych elementów, które w tym serialu niechybnie zostały zmienione.
Tak, no ja obejrzałem pierwszy sezon tuż po przejściu gry, albo nawet, nie pamiętam, albo nawet w trakcie, bo ja na PC-cie poznawałem Last of Us 1 i ten rozjazd niewielki między poznawaniem gry a poznawaniem serialu nie zaszkodził ani jednemu, ani drugiemu, ale chyba konsensus jest taki, że pierwszy sezon jest super, tymczasem internet, który jak wiadomo jest kapryśny, to mówi tak, o, pierwszy odcinek drugiego sezonu, fajny, fajny. Drugi odcinek drugiego sezonu, ło, jacie, najlepszy chyba, jest fenomenalny.
Bo a tam jest to wydarzenie.
Tak, a potem wszystkie kolejne jest tak, okej, i dwie rzeczy się przewijają. A dlaczego zmienili to z gry oraz Bella Ramsey?
Ale jest,
niestety
tak,
biedna Bella tylko i wyłącznie w negatywnym kontekście.
Tak, jak dobrze wiesz, ja Bella Ramsey teraz widzę, jak po prostu leży jak Woody Harrelson na stosie pieniędzy i sobie oczy wyciera z łez, które są generowane przez internetowych troli. Nie wiem, nie będę się wypowiadał.
Obejrzę no.
Pewnie prędzej niż później, wydaje mi się, bo się jednak nie powstrzymam, ale póki co wstrzymuję się z jakimikolwiek osądami na temat tego serialu, ale to jest trochę jak, wiesz, jak z, boję się tego, bo to jest trochę jak z Harrym Potterem. Póki się czytało Harry'ego Pottera na świeżo, to każdy miał swoją wizję tego, jak to powinno wyglądać, a potem jak się pojawiły filmy, to czytając książkę już niestety, przynajmniej ja tak miałem w głowie, Alana Rickmana i całą resztę i nie da się od tego uciec w żaden
sposób.
Pełna
zgoda. My jesteśmy, mamy bardzo jakby chłonne umysły. Czytaj, jesteśmy ekstremalnie inteligentni, ale też są chłonne takie, że jak tam wrzucisz za dużo śmieci, to one zostają.
Ale z drugiej strony, w drugą stronę, to się całkiem fajnie udało, bo na przykład bardzo dobrze wspominam Guardians of the Galaxy w wersji komputerowo-growej, mimo tego, że design postaci odbiega dość znacząco momentami od tego, do którego przywyknąłem z wersji dla mnie oryginalnej, czyli filmowej.
No, słuszna obserwacja, ja miałem podobnie, filmy najpierw, gra później, bo zagrałem z opóźnieniem i nie było to jakimś takim, że podobne, ale nie do końca jakby pasowało. Dobrze, Hubert, to jeszcze...
Czekaj, ponieważ jesteśmy filmowymi snobami, to jeszcze musimy napomknąć, dobrze, że festiwal w Cannes został rozstrzygnięty. Bardzo dobre filmy zostały obdarzone nagrodami. Prawdopodobnie obejrzymy część z nich,
nie. Ja bardzo, ja zupełnie szczerze dodałem sobie ten... Już nie pamiętam tytułu. I to jest w ogóle straszne, że ze wszystkich nagłówków filmowych, o których można by pamiętać po przeczytaniu różnych newsów o festiwalu filmowym w Cannes, to mam ten, że wytwórnia Neon zgarnęła szóstą złotą palmę, a nie jak się nazywa reżyser, jak ma tytuł film.
Tak, ale możemy pięknie nawiązać do tematu odcinka, bo okazuje się, że naszym obecnie takim gigantem pokoleniowym, jeśli chodzi o aktorstwo, i to zarówno artystyczne i komercyjne, jest Stellan Skarsgård, tak, który występuje wszędzie, na każdym poziomie, i to bardziej komercyjne widowiska i te najbardziej festiwalowe, nowohoryzontowe rzeczy, i wszędzie jest zawsze fenomenalny.
Och, to prawda, Stellan i jego synowie też sobie bardzo dobrze radzą, ale tak, jak najbardziej ojciec dynastii aktorów współczesnych.
Oj, tak, i posiadacz najbardziej zmęczonego życiem spojrzenia wśród aktorów naszego pokolenia.
Oj, zdecydowanie. To Aleksander jako najbardziej podobny do ojca z synów, on jakby idzie tą ścieżką, mam wrażenie. A propos seriali na Apple TV, Mordbot chyba jest tytuł?
Murderbot.
To tak mi się wydaje, że jest Mordbot, ale nie pamiętam. W każdym razie Murderbot, podobno bardzo dobry, z Aleksandrem w roli tytułowej. Dobrze, Hubert, a Miłość, Śmierć i Roboty? Lizłeś?
Nie.
Nie lizłeś?
Nie, przeczytałem tylko jakiś...
Że podobno jest najgorszy?
Jakiś paszkwil na temat tego, zrobicie Red Hot Chili Peppers, to moglibyście cokolwiek wymyślić, a nie po prostu im nagrać teledysk. Bez sensu, co za laurka.
Bo Fincher jest od teledysków facetem. Jeżeli nie wiecie, oprócz tego, że jest słynnym reżyserem, to zrobił w pip teledysków. Więc miał ochotę, se zrobił. Fakt jest taki, że jest to najsłabszy odcinek, jeżeli mówimy o odcinku Love, Death and Robots, bo to jest teledysk, w którym się prawie coś dzieje, ale nie do końca. Reszta jest trochę gorsza niż cała reszta, ale to nadal jest fajny zestaw historii.
Mówiąc, że reszta jest gorsza niż cała reszta, masz na myśli, że reszta tego sezonu jest gorsza niż cała reszta poprzednich sezonów.
Tak, troszeczkę jest gorsza.
Bardzo ale... dobry skrót myślowy.
Tak, reszta jest gorsza niż reszta, tak. Ale nadal warto obejrzeć to, co powiedziałem ci zakulisowo kiedyś, że jak się pojawił zwiastun do czwartego tomu Miłości, Śmierci i Robotów, to byłem bardzo zadowolony, że że dalej jest kultywowana praktyka wplatania i przeplatania i zaplatania różnych stylów animacji versus Secret Level, który był lepszy, był gorszy, ale 13 na 15 odcinków to był super hiperrealistyczny render. A tutaj jest różnorodnie, więc to jest spoko. I co jeszcze? I powiem tylko słowo o Mission Impossible 8, którą widziałem w kinie i o której napisałem na Facebooku, że jak ma robić to, co robi Tom Cruise najlepiej, czyli różne zaprzeczające zdrowemu rozsądkowi rzeczy, to się świetnie to ogląda.
I biegnie.
I biegnie. O Jezus, jak on biegnie tam. Ale niestety ten początek, ten strasznie okrutnie pocięty, kulawy początek, który musi widzowi wyjaśnić wszystkie zawiłości poprzednich filmów, pokazać, że to było zaplanowane już 20 lat temu.
Choć nie było.
Choć nie było. I ekspozycja, która ekspozycją pogania, jest straszna i bałem się, że to będzie bardzo, bardzo zły seans. Ostatecznie okazało się, że jest bardzo przyzwoity, ale trzeba przeżyć pierwsze 40-50 minut, a potem można się bawić. To co?
Dobrze, to ja mam teraz do ciebie jeszcze jedno pytanie, Filip. Jak myślisz, jaki jest powód tego, że już 10 minutę rozmawiamy na temat zupełnie niepowiązany z tematem głównym, jaki wyznaczyliśmy sobie na ten odcinek? Czy może mieć to coś wspólnego, że boimy się tego, nie, co chcemy za chwilę powiedzieć,
nie, właśnie,
na temat najnowszego dzieła ze stajni Lucasfilm z uniwersum gwiezdnowojennego, jakim jest serial Andor 2?
Andor 2, sezon drugi serialu Andor. Zanim o tym wszystkim, to nie, ale już w temacie Andora. Już nie. Drodzy Państwo, temat główny odcinka now, teraz, jest. Pierwsze pytanie. Nie, zanim pytanie, to powiem. Już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Sam się zakręciłem. To pytanie. Trzy najlepsze seriale Gwiezdnowojenne, proszę wymienić teraz.
Andor na pewno.
Tak.
Jako całokształt, zaraz przejdziemy do szczegółów. Tak. Skeleton Crew.
Tak.
I chyba Mandalorianin pierwszy.
Tak. Okej.
Okay. No tak mi się wydaje.
No dobrze, to jesteśmy tutaj w zgodzie. A wiem już, co chciałem powiedzieć. Zapomniałem i widzisz, potrzebowałem 30 sekund, żeby sobie przypomnieć. Drodzy Państwo, zwykle z redaktorem Hubertem doświadczamy popkulturowych wysrywów z Hollywoodu i nie tylko. Wspólnie, czyli widzimy w tym samym czasie dany film, dany serial, czasem tam sobie porozmawiamy, ale generalnie nasze reakcje na temat tego, co się wydarzyło, nawet jak sobie mówimy, ej, nie możemy teraz o tym gadać, bo musimy nagrać podcast, to jesteśmy w stanie odczytać. Ale czasem się zdarza, że pewne rzeczy oglądamy w rozjazdach, rozjechane są. I tak jak gadaliśmy sobie o Andorze zakulisowo, to tak do połowy sezonu mniej więcej pogadaliśmy, a potem nam się rozjechało, więc teraz właśnie jestem ciekawy, co tu wyjdzie z tej dyskusji, bo mieliśmy, że się tak wyrażę, pewne uwagi, to które były w bezpośrednim kontraście z większością recenzji, które się pojawiały tuż po pierwszych trzech odcinkach, bo jak Państwo doskonale wiedzą, Andor w sezonie drugim dawał nam co tydzień po trzy odcinki, w sumie 12, tak samo jak w pierwszym sezonie. I te pierwsze trzy odcinki, jak się pojawiły, to były recenzje, to nareszcie wróciły Dorosłe Gwiezdne Wojny, to się nazywa budowanie świata, nie potrzebujemy Jediów ani Skywalkerów, jest super, dorosłe, mroczne, ble, 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 ble. A te pierwsze trzy odcinki to były takie flaki z olejem potworne, że po prostu ja mówię, czy my oglądaliśmy to samo?
Wydaje mi się, że ogólny zachwyt Andorem, który stał się mesjaszem uniwersum Gwiezdnowojenny i wszyscy mówią, tego potrzebujemy. Potrzebujemy bardzo mrocznych i bardzo dorosłych i bardzo ludzkich Gwiezdnych Wojen, które będą pokazywały, że to jest świat z krwi i kości i że bohaterowie mają prawdziwe, głębokie uczucia i mają głębokie intrygi polityczne prowadzą i że to jest świat taki pulsujący i jest, nie potrzebujemy.
Jest gwałt.
Tak, i szturmowcy trafiają tam, gdzie trzeba i wszyscy są groźni i smutni. Ja mówię, kurczę, to są Gwiezdne Wojny. Ja mówię, bardzo dobrze, że się pojawiają Gwiezdne Wojny w różnych wersjach dla różnych widzów, ale zachwycanie się tym, że uciekamy od tego, co dla mnie jest setnem Gwiezdnych Wojen, czyli Gwiezdne Wojny, trochę mnie zmartwiło, a te pierwsze odcinki tylko wzbudziły moje podejrzenie, podobnie jak u ciebie, bo mówię, okej, rozumiem formalnie koncepcję i zamysł, jaki był, że pokażemy, jak to jest wszystko realistyczne, jak prości ludzie tak naprawdę żyją w tej galaktyce i prawdziwi tacy z krwi i kości, ale to mi się nie kleiło. To znaczy, to było wszystko takie, nie wiem, wydawało mi się, że to próbuje być za bardzo, na początku przynajmniej, na siłę, na poważnie. Mhm. Te przygody, które Andor przeżywał w tych pierwszych odcinkach, to znaczy, że siedział na tej planecie z garstką jakichś obdartusów i do siebie strzelali z dwóch tam jakichś statków, to wszystko było takie... To są Gwiezdne Wojny, ale na poważnie. Wszystko musimy zrobić na poważnie. Wszystko jest na poważnie. Pamiętajcie, my tu rozmawiamy o poważnych rzeczach cały czas, bo to są losy całej galaktyki, ale na poważnie. I miałem przez cały czas takie poczucie, że oglądam Gwiezdne Wojny, które próbują wyjść z tego space operowego charakteru. Mhm. I to mi chyba najbardziej przeszkadzało do pewnego momentu. Potem to się trochę poluzowało, za to zaczęły mi przeszkadzać inne rzeczy.
Dobrze, no to ja mam tak, że właśnie te pierwsze trzy odcinki jako prosty, tępy widz, który lubi jak się dzieje, to z tych pierwszych trzech odcinków, czyli to jest pierwszy rozdział sezonu drugiego, który koncentruje się na w zasadzie dwóch wątkach, czyli o nie, Andor nie wrócił na planetę z Gladiatora i jest ślub.
I jest ślub i Mon Mothma przeżywa katusze poważne, na poważnie, Filip.
Tak, bo to musi dorosłe Gwiezdne Wojny.
Tak, bo już rozumie, zaczyna rozumieć, że już nie ma powrotu z tej ścieżki, którą obrała i że już całe życie musi poświęcić tylko dla jednej sprawy. Mm-hmm. I Filip, bo ona tak tańczy i jest taka muzyka i ona, ta muzyka jest taka niesłyszana do tej pory w Gwiezdnych Wojnach, bo wszystko jest nam na poważnie. Trzeba przyznać, że ten pierwszy łuk, cały ten sezon jest podzielony dużo bardziej niż pierwszy, który miał te takie wątki, łuki fabularne.
Miał swoje historie, tak.
Miał te historie. Tutaj są one rozdzielone bardzo radykalnie, to znaczy 3 lata przed bitwą o Yavin, 2 lata przed bitwą o Yavin, rok przed bitwą o Yavin. Za chwilę będzie Rogue One, to jest część czwarta. I to temu serialowi moim zdaniem zrobiło na dobre, ale z drugiej strony uwypukla to, że niektóre z tych historii w ramach tej jednej historii opowiedzianych są dużo słabsze od innych.
Hubert, bo w życiu nie zawsze jest ekscytująco, bo w życiu jest nudno. Rozumiesz? To jest taki przekaz.
Tak, tylko, i też że... przekaz powinien być też taki, że jak się jest coś nudnego w życiu, to nie robi się na ten temat serialu science fiction na przykład, nie?
Dobrze, no ale tak, ten pierwszy rozdział drugiego sezonu, gdzie się pojawiają te dwa wątki, to właśnie ja jako ten prosty widz, który lubi jak się dzieje, najbardziej mi się podobało, jak Andor ukradł eksperymentalnego kolejnego TIE Fightera. To była dobra, otwierająca sekwencja, efektowna, gwiezdnowojenna, fajna. Ten
i to była tak, to była fajna, wystarczająca gwiezdnowojenna głupotka pod tytułem musi być nowy TIE Fighter, bo to jest nowy jakiś serial albo film, więc musi być nowy rodzaj TIE Fightera.
Gdyż zabawka, klocki Lego and stuff.
Tak, niestety nie mógł się pojawić nowy rodzaj miecza świetlnego, bo to wszystko jest na poważnie i nie chcemy mieczy świetlnych. Chcemy pokazać, że to nie tylko Jedi są ale w galaktyce.
Dokładnie, no, przejdziemy zaraz dalej, bo jednak jest dużo do opowiedzenia o tym serialu. To potem jak ten wątek się pojawił, że Andor poleciał do swojego kumpla, znaczy kumpla, to tam zapowiedziany był u pana przemytnika, jakiegoś tam rebelianta, co siedzi w dżungli, on się nie pojawił i trafił na tych obdartusów wspomnianych, którzy go złapali, bo kto to jest? To jest na pewno imperialista w swoim imperialnym statku, jest bardzo zły. I oni go trzymają. I ten wątek był tak bez sensu. On mi tak drażnił.
Oni
on
tak
do niczego nie prowadził. Ja wiem, że to
znaczy,
jest...
Znaczy, on miał pokazać, że rebelianci to nie są sami
tak,
szlachetni ludzie,
ja
że
rozumiem.
Tam jest banda też degeneratów i że oni wzajemnie też między sobą mają konflikty.
To tak
tylko,
Hubert...
że to wszystko zostało powiedziane w 15 minut, a ciągnęło tak. się przez 3 odcinki.
Dokładnie, tak, tak, tak. Ja wiem, że to miał pokazać, że rebelia ma różne twarze i wiesz, i wśród kryształowo czystych super polityków jak u Trzaskowskiego na marszu, są degeneraci. Więc ja to wszystko rozumiem, ale dokładnie, to wystarczyło 15 minut, a nie 115, albo ilekolwiek ten wątek w sumie trwał. On mi się nie podobał, on mnie drażnił, on był głupi, on był zły, on był, nie wiem, jakoś nie. I jako, że w kontraście dostaliśmy drugi wątek, czyli fajnie politycznie nabudowany tymi konsekwencjami decyzji podjętych przez Mon Mothmę, że ona z jednej strony prezentuje światu tą pogodną twarz matki, której córka zaraz wyjdzie za mąż, chociaż to oczywiście też jest polityczny wątek, no bo to jest małżeństwo aranżowane, chociaż niby nie jest, ale jest, bo wiadomo, umowy i tak dalej, ale że to też tak strasznie długo trwa, że oni wszyscy tam się na tym, kto się ma spotkać na tym weselu, to się spotyka, że oni mają te swoje tradycje, okej.
Nie, nie, właśnie nie, to nie jest okej. Okay. I
nie,
to jest
nie,
jeden,
nie podobały się
tradycje? To jest już pierwszy taki dzwonek alarmowy w mojej głowie pojawił się, bo ja bardzo nie lubię, kiedy stara się w świat gwiezdnowojenny, może to jest moje dziaderstwo, już tutaj przemawia, ale kiedy stara się upchać za dużo różnych rzeczy, styli, kultur i najbardziej nie lubię, kiedy te kultury są właściwie tożsame z tym, co mamy na Ziemi albo historycznie mieliśmy na Ziemi i tylko różnią się jakimiś detalami. Proste rzeczy. Najgorsza mm-hmm. scena w prequelach George'a Lucasa to jest scena z Ataku Klonów, jak Padme pakuje walizki i wyciąga ubrania z szafki i je przepakowuje do walizek. To był jakiś dramat. I w tym serialu mamy takich scen pełno. A teraz wybierzemy się na tradycyjną przedweselną wspinaczkę na górę. What the fuck? To nie jest tradycja gwiezdnowojenna. Tak samo nie lubię, jak rzeczy w Gwiezdnych Wojnach są takie jak na Ziemi, ale troszkę inne. I tu już był ten pierwszy przejaw, kiedy pojawia się ten latający bluetoothowy głośnik i puszcza muzykę taką, jaką się słucha na weselach prawdopodobnie albo na imprezach dla podstarzałych
rejwowców. Słyszałem, że młodzi ludzie dzisiaj lubią taką muzykę.
Tak, i to wszystko było takie... Ej, weźmiemy trochę z jakiejś jednej kultury, weźmiemy trochę z drugiej kultury, wymieszamy jedno z drugim i będziemy mieli Gwiezdne Wojny. Nie. Tam jednak musi być trochę inaczej.
Ja się zgadzam. To, co chciałem powiedzieć, że fajnie, że mają swoje tradycje jako zasada. To mi pasuje. A że tutaj jest dokładnie ten sam motyw, co w opisanym wcześniej wątku na deszczowej planecie. Za długo, za dużo przeciągnięte jest.
Za długo, tak, za długo.
Zresztą ty obejrzałeś te odcinki trzy pierwsze troszkę szybciej i mówiliśmy, że masz dosyć już tego wesela. Ile jeszcze będą na tym weselu? Ciągle tam siedzą i ciągle gadają, ciągle są problemy różne, nie tylko o konsekwencjach galaktycznych, ale tych takich mikro.
Tak, bo to wesele mogłoby się skończyć na dwóch scenach, moim zdaniem. Pierwsza, zresztą tą świetnie zrealizowana scena tego jednego długiego ujęcia, kiedy Mon Mothma chodzi i się wita po mm-hmm. kolei z ludźmi, bo tu mamy przedstawienie wszystkich ważnych graczy na tym weselu. Z każdym zamienia po dwa słowa, w związku z tym wiemy mniej więcej, co już się będzie działo. Mm-hmm. Pojawia się też Luten, pojawiają się wszyscy pozostali ważni zawodnicy i finał tego wesela i to powinno jakby wystarczyć. Natomiast te wszystkie ich pogawędki na temat tego, jak oni się czują, jakie mają przemyślenia, jakie będą konsekwencje ich czynów i tak w kółko i w te i z powrotem i musimy pokazać, że z tą córką już się nie dogadują mhm. i musimy pokazać, że ten mąż to jest już zupełnie się nie nadaje do niczego dla niej i musimy pokazać, że Luten już jest totalnie oddany sprawie, a ona jeszcze ma wątpliwości, ale mhm. wie, że już nie będzie mogła mhm. i wydaje mi się, że gdyby to wszystko skompresować do dwóch, trzech scen, to byłoby to dużo fajniejsze.
Ja się zgadzam i jeszcze teraz w trakcie twojej tyrady, Hubert, przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz, która mi nie pasowała bardzo w tych trzech pierwszych odcinkach, która potem została naprawiona, ale nie do końca. To była taka rzecz, co nie potrafiłem, jak to się też ładnie kalkuje z angielskiego, nie potrafiłem położyć na niej swojego palca.
Tak.
Nie wiem, co mi nie pasuje, a dopiero później się zorientowałem, co mi nie pasuje. W tych pierwszych trzech odcinkach nie ma ani jednego ufola, kosmity. Nie ma stworów gwiezdnowojennych.
No
nie
właśnie,
ma nic,
bo wszystko
nic
jest,
nie ma.
Wszystko jest trochę inne.
Biali ludzie załatwiają wszystkie interesy, kurde.
Tak, i nawet nie są ubrani w jakieś kosmiczne stroje ci ludzie. Nie próbują przynajmniej wyglądać jak ludzie z innej galaktyki, tylko wyglądają jak...
Pierwszy lepszy serial high fantasy albo low sci-fi albo cokolwiek wymieszane, który się dzieje na nieziemi. To jest tak. Ziemia, ale nie Ziemia.
Tak, i ten kawałek tego loru, te wszystkie tradycje ślubno-zaręczynowe był tak mocno rozbudowany, a tam gdzie aż się błagało, to było już w późniejszych wątkach, ale aż chciałem jak najwięcej. Chciałem jak najwięcej dowiedzieć się o postaci Forresta Whitakera, mm-hmm. gdyż on już od czasów Rogue One wydawał mi się postacią jedną z ciekawszych, ale bardzo mocno niedomówionych. I tutaj co się dowiedzieliśmy na temat niego? Nic, wciąż jest takim samym szalonym rebeliantem, który ćpa te jakieś gazy paliwowe tak. i jakby nic więcej nie wiem. A tutaj był
Bo
ten...
Hubert, musisz bajeczki wszystkie obejrzeć.
Tak, tutaj był ten jeden moment, w którym można było opowiedzieć dużo więcej i dużo bardziej wykorzystać takiego potężnego aktora, jakim jest Forrest Whitaker, żeby Saul Guerrera jednak trochę bardziej
naszkicować
dla ludzi, którzy nie czytają komiksów albo nie oglądają animacji i nie muszą koniecznie śledzić wszystkich zakątków świata gwiezdnowojennego. Ja jestem przekonany, że gdybym ja miał lat 18, 16, 15, 16, 17, 18, no może do 20 na przykład, to byłbym zachwycony tym serialem po prostu po uszy, bo wiedziałbym, że na każde pytanie, które sobie zadam, a co ta postać tu robi, a kim jest ten, a to ten Sobereran, to mogę
medium.
Przeczytać, obejrzeć, dowiedzieć się setek kolejnych historii, lepiej lub gorzej wymyślonych. Problem jest taki, że teraz jestem już stary i mi się nie chce.
No dobrze. Ja się zgadzam, rozumiem. Hubert, jeszcze jest trzeci bardzo ważny, napoczęty wątek, który musimy poruszyć, skoro jesteśmy nadal w ogóle w pierwszej kwarcie, Hubert, drugiego sezonu. Planeta z Gladiatora, gdzie uprawiają zboże. Daj zboże.
Po raz kolejny, tak, mamy kolejną tak scenę z Gladiatora, mamy kolejne zboże, mamy kolejnych rolników, którzy robią tak samo jak na Ziemi, tylko trochę inaczej. Zamiast...
Bo mają silosy, które wiszą nad polem, a nie stoją na polu.
No weź porównaj pomysł... na bycie farmerem wilgoci na Tatooine, totalnie po prostu odjechana koncepcja zbierania wody na pustyni, do tutaj będziemy uprawiać zboże. Tak mi to zapachniało Zackiem Snyderem.
My jesteśmy niestety naznaczeni, wiesz, niskiej jakości storytellingiem pana Zacka Snydera z filmu Rebel Moon, gdy państwo się zastanawiali, o co chodzi. Sięgnijcie do któregoś z poprzednich odcinków podcastu, gdzie mówimy o tym, albo przeczytajcie, nie oglądajcie.
I to też był poza tym wszystkim też wątek tak strasznie przegadany, bo też wystarczyło pokazać, o, oni tu się ukrywają i czekają na dalsze instrukcje, ale nie, musiał 10 razy przyjeżdżać ten ich kolega z innej farmy, żeby powiedzieć, imperialni już są w farmie numer 57, a niesie plotka, że idą do farmy numer 59. O nie, to już tylko 12 farm od nas. I w następnym odcinku przyjeżdża ten sam koleś i mówi, są już w farmie numer 63 i już niedługo tutaj będą. A potem przyjeżdża zły imperialny i chce zgwałcić główną bohaterkę, bo to jest poważny film o poważnych problemach poważnych ludzi, który nie boi się trudnych tematów. I ja mówię, zróbcie generyczne sci-fi i będzie dużo ciekawiej. Ja nie znoszę siebie teraz za to, że ja to wszystko mówię i tak tyle żółci wypluwam na ten serial, który jest, tak jak powiedziałem na początku tego odcinka, jest najlepszą rzeczą, tak, jeśli chodzi o serialowe Gwiezdne Wojny, niezaprzeczalnie pod względem fabularnym, realizacyjnym, aktorskim. Wszystko jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Mhm. Ale, poza tym, no, że gdzieś jest przegięte to wahadło realności wobec świata Gwiezdnych Wojen.
W sensie tak, że ten świat za daleko poszedł, ta wersja świata Gwiezdnych Wojen za daleko poszła w upodabnianiu się do tego, co znamy, żebyśmy lepiej sobie odnieśli swoje emocje do emocji bohaterów, żebyśmy mogli się utożsamić bardziej, nie wiem.
Tak, i żeby ludzie mogli też się ekscytować tym, że ojej, to jest tak jak historia nasza XX wieku, a także są nawiązania do czasów obecnych i można to uznać za paralele do rządów Trumpa, bla, 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 bla. Nie interesuje mnie to. Mnie interesują Jedi w odległej galaktyce.
Wielkie statki, które robią bium.
I przemytnicy, którzy są uroczy, cwani, mają swoje problemy, ale nie są to problemy ziemskie. I to jest jeden taki duży zarzut, który niestety mrocznym piętnem odciska się na całym drugim sezonie Andor.
Andor 2, mroczne piętno. Dokładnie. Taki będzie tytuł odcinka. Lub nie. Zobaczymy. Okej. Okay. To teraz przechodzimy dalej.
A czekaj, jeszcze jedna rzecz. Nie? W pierwszym wątku oczywiście jeszcze musi być. Ja myślałem, że sezon drugi Andora jako wstęp do Rogue One będzie dużo bardziej skoncentrowany na procesie powstawania Gwiazdy Śmierci. I że tutaj będzie ten lore dużo bardziej rozbudowany. Zwłaszcza, że w tych wszystkich zwiastunach, zapowiedziach pojawiał się dość intensywnie Orson Krennic.
Yes.
A tymczasem w serialu gościnnie Orson Krennic.
Tak.
W pierwszym wątku musiał się pojawić, żeby powiedzieć, będziemy teraz potrzebowali z tej planety, która szyje ubrania dla całego wszechświata.
Potrzebujemy kamyki z wnętrza.
Tak, w związku z tym musimy zniszczyć tę planetę i wy tak gestapo imperialne musicie mi tu zapewnić dezinformację na najwyższym poziomie. Okej. Okay. I potem on się pojawia tylko w takich pojedynczych scenach. Myślałem, że gdzieś tam te plotki o tym, że powstaje Gwiazda Śmierci, o tym od strony imperialnej jakieś tajne plany, że może gdzieś tam ten Galen Erso bardziej się pojawi niż tylko
w dialogach
na zasadzie, że zostanie napomknięty. A tymczasem skoncentrowaliśmy się na rozwoju rebelii jako takiej?
Ścieżka jakby decyzyjna jest słuszna, czyli jakby nie dawajmy za dużo fanserwisu, to jest bardzo dobra ścieżka, ja ją akceptuję w 100%.
Ale dajmy choć trochę.
Ale tak, ale że tutaj trochę jest wajcha, została przegięta za bardzo w drugą
stronę. Jakże
człowiek
był wygłodniały, że jak ta gwiazda śmierci w tych ostatnich ujęciach, w ostatnim odcinku się zaczęła wreszcie intensywnie pojawiać, to było takie, o, nareszcie, to są właśnie na to czekałem. Tak, i bardzo jeszcze a propos tego pierwszego trójpaku odcinkowego, to jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo mnie rozbawiła ta kwestia, że postać bardzo intensywnie zbudowana w pierwszym sezonie, czyli postać pana Cyrila Karn. Cyrila pojawia się dosłownie w jednej scenie.
Tak, na 5 sekund. Pamiętacie? Tak, jestem.
Ja też występuję w tym serialu. Obawiałem się, że tak będzie już przez cały serial.
Nie, dobrze, na szczęście mieli pomysł.
Ale to mnie serdecznie rozbawiło, bo mogli pominąć go w ogóle w tym i też nie byłoby to
żadnym stratą. Mógłby wrócić w odcinku czwartym.
Mógłby się pojawić później, ale tak, ja też występuję w tym sezonie, więc to było bardzo zabawne.
Tak, okej, no to możemy?
Teraz możemy już przejść do drugiego łuku.
Dobrze, łuk 2, czyli odcinki 4, 5, 6, które są lepsze. Jakby generalnie, może przesadzam, ale mam wrażenie, że jakość tych trzypaków odcinkowych wzrasta. Czyli każde trzy kolejne są lepsze od trzech poprzednich, troszeczkę, raz bardziej, raz mniej, no ale jakby 4, 5, 6 są wyraźnie lepsze niż 1, 2, 3 w sezonie drugim. I tutaj jest ten wątek, który ma, on jest bardzo rozbudowany, bo tak naprawdę od 4 do 9 odcinki, one się koncentrują głównie na planecie Gorman, czyli wspomnianej planecie Szwalni.
Zwanej która, też Paryżem.
Dokładnie, zwanej Paryżem kosmosu, która jest bardzo istotna dla Imperium, bo jest jedynym źródłem super tajnego kryształu, który odpala laser w nie wiadomo czym, tajemniczej maszynie, o której nic nie wiemy. I jest jednocześnie, ma dać świadectwo okrucieństwa Imperium w ten czy inny sposób. Raz w historii, czyli o tym, jak Tarkin zaparkował statek na ludziach, a dwa w tym, co się wydarzy dopiero, do czego dążymy w rozwoju fabuły. Spoko. I tutaj jakby zachwyty są troszeczkę bardziej zrozumiałe. Ja bym może potraktował nawet te odcinki teraz, oba łuki Hubert jako całość, czyli ten środek serialu.
Czyli 4-9.
4-9. I tutaj jest naprawdę dużo bardzo fajnych rzeczy. Tu się ogląda to dużo lepiej. Ja tak trochę odetchnąłem, mówię, o dobra, to jakby widzę do czego to dąży, wiem co chcecie pokazać, wszystko super. Ale, i tutaj jest też to ale, i to jest to ale, które z jednej strony może być totalnie powierzchowne i bez sensu i głupie, ale wiem, że ty masz to samo ale. Ale wy, drodzy słuchacze, może jesteście w stanie przymknąć na to oko w 100% i twierdzicie, że nie ma się co czepiać. A może tak jak my, jak oglądaliście sobie te odcinki i wszystko wam się podobało, gdyby nie fakt, że jest to Paryż, że jest to ruch francuski oporu i że jest to gestapo, czyli jest to alo, alo, bez śmiechu z taśmy.
Tak,
koniec, nic więcej.
Tak, nawet ja myślę, że to w ogóle nie jest decyzja, która jest w jakikolwiek sposób starała się być ukryta, bo oni nawet mówią w tak zwanym języku udawanym francuskim.
Dokładnie, to jest grzeli papon w tych wojnach. W życiu się nie spodziewałem, że usłyszę. Ale bruta fun la bourgeois.
Jean de popo, fo. Trzeba przyznać, że ta spójność tego języka jest zachowana bardzo dobrze, bo tak sobie
super,
sprawdzałem sobie z napisami i rzeczywiście te słowa się
pokrywają,
powtarzają
miejscu.
Te formy gramatyczne.
Super. Tylko dlaczego francuski?
Tylko dlaczego tak? Dlaczego to się musi
albo
aż tak kojarzyć?
Poczekaj. Comment?
Tak, dlaczego to się musi aż tak kojarzyć? Dlaczego oni muszą chodzić w beretach? Dlaczego architektura naokoło, jeśli to nie jest akurat kawałek super nowoczesny, to wygląda jak dosłownie dowolna ulica tak Paryża. W ogóle w pewnym momencie stwierdziłem, pierwszy wątek sobie darowałem, stwierdziłem, że pójdę na żywioł. W tych kolejnych odcinkach zacząłem robić notatki z serialu Andor, ale po 2 czy 3 odcinkach zdałem sobie sprawę, że wszystkie moje notatki sprowadzają się do tego, że się nabijam z faktu, że to są wszystko Francuzi w trakcie II wojny światowej i nawet nie próbują tego ukrywać. Zresztą nawet jest też dużo nawiązań do klasyki polskiego kina, bo przecież cała ich akcja pod tytułem
Kanał.
Pod tytułem Kanał, akcja pod Arsenałem przede wszystkim. Był
też
taki film.
No, oczywiście.
I tam przecież dosłownie scena, w której napadają na transport, żeby ukraść broń, no to jest żywcem wyjęta z tego filmu. Cała ta intryga to jest tak trochę jakbym oglądał Klossa, trochę jakbym oglądał właśnie Alo, Alo. I to wszystko było naprawdę za blisko świata rzeczywistego i w tej drugiej części drugiego sezonu ten problem wybrzmiał mi najbardziej. I tutaj absolutnie wszystko było takie, to jest to, co znacie, ale trochę inne.
Tak, i to, kurczę, aż mi trochę głupio jest, że ja tak strasznie, tak narzekamy na decyzje różne kreatywne,
za którymi oboje stoi, o coś walczymy.
Oboje o coś walczymy. Pozdrawiamy twórców fantastycznego filmu Alfa, Hubert.
I Bruce.
Trochę mi głupio, że tak narzekamy, bo tutaj jest mnóstwo serca, mnóstwo fantastycznej realizacji. Zresztą dlaczego Andor jest tak dobrze zrobionym serialem? Pomijam już decyzje scenariuszowe, bo on jest taki właśnie realistyczny, ale niekoniecznie, że bo masz Francję, czy masz jakąś górę włoską, czy inną hiszpańską, po której się wspinacie. Tylko, że oni to zbudowali. No, te rozszerzanie cyfrowe planów tam jest naprawdę w porównaniu z tym, co się dzieje w wielu kosmicznych czy fantastycznych serialach, ograniczone do minimum. Więc te budowle, to, że plan jest prawdziwy, te kostiumy, te rekwizyty, to wszystko jest na najwyższym absolutnie poziomie. Ja się nie dziwię, że to jest bardzo, bardzo drogi serial, że on kosztował więcej niż, wiesz, filmy.
Ale w tych wszystkich dekoracjach zamiast Andora powinien się toczyć polski serial Belle Époque. I było by wtedy dużo, dużo lepiej.
No właśnie, ale ta jest ta decyzja, dlaczego to jest Francja, dlaczego to jest Paryż, to
przez... Dlaczego boj hotelowy wygląda jak boj hotelowy z filmu Wes Andersona. I cała masa tam jest takich elementów. Dlaczego sprzęty elektroniczne, które mają być retrofuturystyczne, bardziej szczerze mówiąc kojarzyły mi się z serialem Loki i z tym biurem kontroli czasu niż z Gwiezdnymi Wojnami. To wszystko było tak nie do końca wcelowane w ten taki gwiezdnowojenny, przynajmniej mój głowowy lore.
No ja też miałem właśnie z tym jakiś problem, bo ja chciałbym dać 9 na 10 wszystkim scenom, które widziałem do tej pory. Wszystko jest takie super, jest takie mądre, takie dorosłe, takie rozbudowane. No i jest. Ale przez to, że była ta decyzja pod tytułem pan Tony Gilroy powiedział swojemu, to jest chyba jego brat, pan Dan, który napisał większość, czy nawet wszystkie scenariusze do Andora, mówi, słuchaj, to jest wszystko fajne, ale to ma być w Paryżu. Ale to będzie głupio. Nie będzie lepiej zrozumiałe.
Wiesz co,
właśnie nie wiem.
Tak, to nie wiem, ale to jest ewidentna artystyczna wizja Gilroyów, gdyż gdzieś tam przeczytałem artykuł, że przecież cały postać w ogóle Cassiana Andora i jego tych rebelianckich wszystkich czynów była trochę wzorowana na młodych latach Stalina, kiedy, kiedy jeszcze działał jako partyzant. I jak się tak trochę zastanowić, to trochę się to wszystko klei i ten gdzieś tam historyczny rys i to zacięcie historyczne twórców tego serialu wychodzi bardzo mocno, zwłaszcza w tym drugim sezonie. W pierwszym aż tak tego nie było.
Nie, tam
nawet
było bardziej
ciężko,
sci-fi niż historia.
I dlatego
no.
Tamten sezon serialu był dużo bliższy ideału niż sezon drugi, moim zdaniem.
Tak. I tutaj te wszystkie rzeczy, które dzieją się w tych dwóch środkowych łukach, w tych dwóch środkowych pakietach odcinków, czyli między 4 a 9, które koncentrują się na masakrze, na Gorman, na tym, że Imperium cichcem wykorzystuje wszystkie środki dostępne potężnej sile politycznej i społecznej, czyli propaganda, zakulisowe jakieś machloje, marketing krzeptany za przeproszeniem, że to jest wszystko wina tych bojowników nielegalnych, którzy wśród ludzi na Gorman tam knują, dlatego Imperium musi silną ręką zaprowadzić porządek.
Nieobiektywny przekaz medialny.
Tak, to wszystko się zgadza.
To jest jak Fox News.
No. I no zresztą przemowa Mon Mothmy, a propos przemów, które zawsze w Andorze są istotne, to tu też jest przemowa, tylko że ona jest później. Ona jest chyba w 9 odcinku zresztą, na koniec tego podwójnego łuku.
To są poważne problemy. Do tego przyjdziemy za chwilę, bo to też jest taka dziwna sytuacja z tą całą przemową i z tym. Przez cały odcinek jest muszę wygłosić przemowę, wiem, że potem muszę uciekać, ale wygłoszę tę przemowę, dobrze, a potem będę...
Poczekaj, Hubert, poczekaj. No, przejdziemy do tego, pełna zgoda. To tutaj jest głównym bohaterem tego środka jest właśnie Cyril i jego kobieta sukcesu, czyli pani Dedra, która...
Matka zastępcza.
Matka zastępcza, dokładnie. Wybrał sobie matkę na partnerkę, ale lepszą, bo ona jest groźniejsza niż mama. Jak powiedziała jego mamie, że twoje machloje teraz się kończą, to matka usłuchała.
Filip, a czy ta jego matka to jest ta sama aktorka, co grała tą taką gnomowatą, wytatuowaną panią burdelmamę w filmie...
No.
Chyba tak, nie?
Tak, jest mało jest wyraźnie... Lantimosa. Tak, mało jest wyraźnie charakterystycznych... Ona nie jest tak zwaną niskorosłą osobą, ale niskiego wzrostu. Druga inna pani, która mi się przypomina, to jest ta pani medium z Poltergeista, co Spielberg ją tam wstawił do filmu, żeby mówiła, że nawiedzony dom i w ogóle. Tak, to jest ona, na stówę. Super mi się podobał wątek Cyrila i fajnie, że on został rozwiązany w tak... No nie, że niesatysfakcjonujący, ale taki nieoczywisty sposób.
Czyli taki prawdziwy, taki, życiowy.
Ale tak, ale w tym wypadku to, że to jest prawdziwe życie, Hubert, się wszystko może zdarzyć, to bardzo mi odpowiadało. Czyli, że on jest tym trybikiem w maszynie, który działa nie wiedząc tak naprawdę o co chodzi tym wszystkim ludziom, którzy są ponad nim i najbliższa mu osoba, która cytując Hubert fantastyczny film Speed, gdzie Keanu Reeves gdzie Sandra Bullock do Keanu Reevesa mówi, że związki oparte na silnych emocjach są ulotne, więc on jej powiedział, że ich oprą na seksie, to tu w Gwiezdnych Wojnach nie może być seksu, chyba że jest mowa o gwałcie, tylko to ten związek oparty na silnych emocjach, czyli on ją uratował, jak się szczelali pod koniec pierwszego sezonu.
Tak było.
To teraz są parą, więc on od początku ten związek mi nie siedział. I bardzo słusznie, bo jakby rozwiązanie jest takie, że on nie był szczery w 100%. Oni byli dla siebie jakby interesowni tylko. I sam fakt, że Cyril odkrywa, że tu się dzieje coś nie tak i że on był, wiesz, cały sercem za Imperium, a nagle się okazuje, że o, do chuja pana, co tu się wyprawia? Tak. Po czym dostał plombę w łeb z blastera i umarł. Bardzo, bardzo życiowe.
Tak, plus, że wreszcie dorwał Cassiana Andora, a ten mówi, nie mam pojęcia, kim jest ten człowiek.
Czy ty wiesz, kim ja jestem?
Więc to nie. Bardzo mocno podkreślało to, jak nieznaczącą on był postacią
i to było bardzo
dla
dobre.
Fabuły ogólnie. Mhm. Natomiast tak, trochę liczyłem na to, że może ten jego... Zdziwiło mnie, że tak łatwo przeniknął w ten świat ruchu oporu i że oni go takim od razu zaufaniem gigantycznym obdarzyli, ale też, że z tego nie za dużo wynikło. On był, się okazał do samego końca taką postacią totalnie bezrefleksyjną, a kiedy już się w końcu zorientował, że kurczę, chyba are we the baddies? Jak to, to było już trochę za późno. Oczywiście, bardzo życiowe, bardzo poważne, bardzo realistyczne, bardzo, bardzo Filip takie, takie powinny być Gwiezdne Wojny, powinny poruszać te najważniejsze tematy i powinny to robić w sposób w 100% poważny i bez humoru. Więc tak, natomiast rzeczywiście dobrze, że jego było więcej w tym serialu, natomiast bawiło mnie to, że przez cały też ten czas on był tym, czym był od początku, to znaczy był sobie takim jakimś szeregowym wyrobnikiem imperialnej propagandy, którego po prostu obserwujemy, jak sterują nim kolejne osoby poprzez matkę, tą partnerkę, czy też w ogóle cały biurokratyczny aparat imperialny.
Ale też idąc dalej, to pani Dedra, której postać przez cały czas święcie wierzy w to, że jej czyny są słuszne i tak powinno być, to ona kończy w taki sam sposób, taki nieefektowny, taki niesatysfakcjonujący, ale trochę satysfakcjonujący właśnie to, że wiesz...
Trochę kończy tak na zasadzie, a pamiętacie najlepszy element pierwszego sezonu? To ona teraz trafi do takiego samego więzienia, jak było wtedy. To jest ten fanserwis na tym poziomie, na który możemy liczyć w tym...
O fanserwisie to jeszcze oczywiście powiemy, ale to też mi się bardzo podoba, bo w ogóle ta rola jest super. Pani Denise Gough jest bardzo dobra w tej roli i to ona będzie...
Wszystko w ogóle teorii, wszystko w tak teorii i nawet w próbach wykonania tego tam siedzi w 100%. Te postaci są dobrze wymyślone, są bardzo fajnie zarysowane, dialogi nie są drewniane.
Tak.
Wszystko tam pasuje.
Tak.
Poza tym jednym faktem, że przestrzelili trochę, jeśli chodzi o gwiezdnowojenność świata i w związku z tym ja mam poważny problem, żeby zarówno odbierać to jako dobre Gwiezdne Wojny, ale też mam problem przez to, żeby to odbierać jako... dobre, poważne science fiction, bo ten zgrzyt w zębach ciągle czuję, że to jest trochę jednak obok tego, co powinno być. Natomiast fajne jest to, że te postaci nie są oczywiste, nie mają klasycznej drogi bohatera albo antybohatera, że pani Dedra Miro do końca zostaje tym takim wiernym siepaczem imperialnym i nawet kiedy widzi, że to się dla niej dobrze nie skończy, to nie rezygnuje z tego. Nawet jeśli postępuje wbrew rozkazom Imperium, to robi to dla dobra Imperium pojętego w jej głowie jako takie, że ona musi dojść do prawdy. Mamy tę przecież świetną rolę tego jej szefa, pana Partagaza, który jest z kolei takim doświadczonym bardzo mocno już przez życie sprawdzonym imperialnym urzędnikiem, który podchodzi w 100% pragmatycznie do wszystkiego, łącznie ze swoim samobójstwem. Więc te rzeczy są tutaj naprawdę sprawnie napisane i to są świetnie stworzone postaci. Natomiast no nie potrafię tak do końca powiedzieć, że się zachwyciłem.
Dobrze, Hubert, okej. No ale tak, fakt jest taki, że na papierze tam się wszystko zgadza. Emocje, jakie to wzbudza, trochę, bardzo zależą od tego, jak ty jesteś w stanie wsiąknąć w to, co ci pan Gilroy z swoim drugim panem Gilroyem proponują w akompaniamencie ekipy aktorskiej. I na przykład, och, masakra na Gorma. To wszystko prowadziło do tego punktu, że wiesz, Imperium pokazuje swoją prawdziwą twarz.
I ty też miałeś tak w tym odcinku, że przez cały odcinek czekałeś, dobrze, będzie, na koniec ich rozwalą, wiadomo.
Tak.
I to było nabudowywane. Tak. I mówię, już, zacznijcie się strzelać wreszcie.
Nie, trochę tak miałem. Realizacyjnie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Emocjonalnie znowu tak mówię. No,
tak. Ten serial, okay, ten serial też charakteryzuje się tym, że oni bardzo oszczędnie starają się korzystać z takich klasycznych gwiezdnowojennych symboli. Tutaj tym takim najbardziej jaskrawym przykładem tego są szturmowcy, którzy zawsze wszędzie występowali masowo i byli zawsze obecni. Jak było wojsko imperialne, to byli szturmowcy, a tutaj oni są tylko jakąś garstką. Są pokazani jako groźni zawodnicy, ale liczba wojska takiego nieuzbrojonego jak szturmowcy w normalnych mundurach, łącznie z tym, że na końcu wielkie biuro imperialne poluje na agentkę, która ma informacje na temat najbardziej tajnego projektu i wysyłają 6 nieuzbrojonych, w sensie uzbrojonych, ale zasadniczo szturmowców bez hełmów
tak.
Z jakiegoś powodu i nikogo więcej tam nie wysyłają, mimo to, że to jest stolica Imperium, w związku z tym mają zasoby nieskończone.
Ale oni to wyjaśnili, nie, bo inne zasoby gdzieś indziej wysłali.
No ja rozumiem,
nie pamiętam,
ale ale to jest tak samo, jak jest to oficjalne wyjaśnienie z jakiejś Wikipedii czy z czegoś, że dlaczego Darth Vader tak pokracznie chodził w tej zbroi, bo ze względu na ograniczenia budżetowe nie mogli mu tam dopracować czegoś, cała seria tych rzeczy, że ze względu na ograniczenia budżetowe.
Ograniczenia budżetowe Imperium.
To jest, więc właśnie te takie głupotki jednak mimo wszystko się tu cały czas pojawiają, więc nie można też tego traktować, że to jest wszystko przemyślane od początku do końca. Ale tak, uciekają od tej symboliki i ta scena też jest taka, że uciekają od takiej klasycznej gwiezdnowojennej szczelaniny, gdzie się szturmowcy strzelają z rebeliantami, tylko mamy innych sługusów imperialnych, zresztą sprytnie bardzo wystawionych na pożarcie tłumowi, żeby wywołać tę ostateczną fazę zamieszek.
Tak jest.
I to wszystko było spoko, gdyby nie fakt, że to się wszystko ograniczyło do jakby masakra na placyku. Nie?
Dobrze, zostawmy ten nieszczęsny Paryż, który będzie zadrą niestety w sercu Andora.
Jeszcze jedna jest rzecz, musimy o tym powiedzieć, bo ja po prostu nie mogłem przez cały ten wątek paryski, nie mogłem wyjść z podziwu, że nazistowski pułkownik, porucznik z bękartów wojny odgrywał tutaj rolę
szefa
przywódcy
ruchu oporu
francuskiego i byłem święcie przekonany, że on się okaże tą taką dodatkową wtyczką, bo przecież
bad guy'em,
widać po nim, że to jest nazista, już nam Quentin Tarantino pokazał. Strasznie mnie to bawiło, że on tutaj dostał taką trochę odkupieńczą rolę.
True, dobrze, zgadzam się. Hubert, Coruscant, Senat, polityka na wielkim szczeblu oraz najsłynniejszy sklep z antykami po tej stronie Mlecznej Drogi.
Oraz zastępczy aktor dla Baila Organy.
Oraz bo jak powiedzieli, nie dało rady pana Jimmy'ego
To jest
Smitha,
też aktor, którego nie mogę oglądać w żadnej roli, odkąd obejrzałem Miss Agent, bo on tam w roli tego agenta, który ją terroryzuje jedzeniem pączków, to jest jedna rzecz, która mi się kojarzy z tym aktorem. Nigdy on nie ucieknie od tego w mojej głowie.
No trudno, to wiesz, plama doskonałej kreacji z przeszłości nie niestety jest nie do zmazania. Dobrze, ale to jest jakby bardzo istotny element Andora i element w ogóle Gwiezdnych Wojen. I tutaj wyjdzie na jaw...
Ten element, który najbardziej był znienawidzony w prequelach George'a Lucasa. Tak, czemu jest tyle polityki?
Tak? Tak, ale zupełnie poważnie. Teraz wyjdzie właśnie na jaw to, że ja jestem, wiesz, ja jestem betonem gwiezdnowojennym. Ja lubię jak są Jedi, ja lubię jak jest szczelańsko i są niszczyciele gwiezdne. Najbardziej jarałem się drugim sezonem Andora, jak był on najbardziej gwiezdnowojenny.
Czyli jak się toczył na Coruscant.
Jak się toczył na Coruscant, było ekstra. Jak Andor kradł TIE Fightera, nie Advance, tylko już nie wiem.
TIE Super Deluxe 2000.
TIE Super Deluxe 2000 kradł, to było super. Jak K2SO, nasz ulubiony z Rogue One, się pojawił w swojej Alano Tudykowej odsłonie, ekstra, super. To był ten element lekko humorystyczny, jak grali se w karty, jak tam se gadali na Yavin. Jak się działo na Coruscant, jak były gościnne występy A. Yavin, B. tej planety z sequeli, gdzie była baza nie rebeli, tylko jak oni się nazywali? Ruch oporu, resistance, ruch oporu.
Nie francuskiego
i Nabu. Nie? Jak były takie znajomy, ja mówię ja byłem jak Leonardo.
Czyli czekałeś na ten fanserwis.
Czekałem na ten fanserwis.
Czekałeś, aż się pojawią Gwiezdne Wojny.
No trochę tak, jakby ja bardzo doceniam, bo ten world building.
A czy podobały
super...
ci się sceny, w których na najbardziej gwiezdnowojennej planecie Coruscant Andor ze swoją wybranką życiową na ten moment mówi, chodźmy na zakupy, pójdziemy do sklepu spożywczego i kupimy sobie z jakiegoś powodu ciężkie narkotyki, które można tam kupić w tym sklepie.
Tak, tak.
A tu są bardzo owoce, takie jak na ziemi, tylko trochę inne. I to jest pakowanie walizek przez Padme Amidale. To jest dokładnie taki rodzaj... Generalnie te wszystkie obyczajowe, melodramatyczne wątki w tym serialu zupełnie do mnie nie przemawiały. Szczególnie... Ma być intryga polityczna i ma być konflikt intergalaktyczny. Tak. To są Gwiezdne Wojny.
Tak, więc ta intryga polityczna, konflikt jest, on jest fajnie zarysowany, bo ten motyw sklepiku z antykami i całej tej operacji, którą Luthen i Kleja, bo jak się okazuje, co oczywiście łatwo odczytać oglądając ten serial, ale jednocześnie można przeczytać to, co Tony Gilroy napisał, że tak naprawdę Kleja jest odpowiedzialna za większość rzeczy, z których znamy rebelię widzianą w epizodach 4 wzwyż, to Luthen był oczywiście jej przyszywanym ojcem i on pełnił tą rolę figury tej głównej, tego człowieka za kulisami w cieniu schowanego, który steruje tym wszystkim. Ale ja się nie dziwię, że jakby ona była tą prawdziwą siłą napędową tej rebelii, to było bardzo fajnie rozegrane. Fakt, że Luthen oddał życie za rebelię, super.
I fakt, że scenę wcześniej zamordował swojego najbardziej oddanego współpracownika.
Tak, że Loni, który wiedział, na co się pisze, ale nie wiedział, na co się pisze, że on był w ogóle tym, który spowodował, że można było zniszczyć Gwiazdę Śmierci. To jest też ekstra, że wiesz, kurde, rudy blady wąsacz z Coruscant. Najlepsza wtyczka w historii jakiegokolwiek szpiegostwa w jakimkolwiek uniwersum. Pan Loni był ekstra. Ja pana Loniego bardzo lubię. To, że te trzy persony, ale ze wskazaniem na Kleja i Luthena, to był bardzo fajny wątek. Dostaliśmy właśnie małą retrospekcję związaną z tym, jak oni się poznali, co dla siebie znaczyli, że to była taka szorstka relacja, ale mimo wszystko rodzinna, no bo on był samotnik, wiadomo, ona straciła rodzinę, bo była jakaś tam masakra, on był kiedyś zły, ale stał się dobry, wiadomo, bla, bla, bla. to wszystko mi się kleiło. To było bardzo fajne i to było, to jest ta druga połowa sezonu, to są te późne odcinki. To są te odcinki, w których mamy przemowę pani Mon Mothmy.
To są te odcinki, które mówią, no, zbliża się Rogue One, pora, pora kończyć
tę imprezę. Właśnie tak. Ja nie wiem, bo wszyscy, ja myślę, że ja żyję w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, bo ja byłem święcie przekonany od samego początku, że Andor miał być dwusezonowy.
Jakby pięć, tak?
Ja miałem zakodowane w głowie od samego początku, że oni to rozpisali na dwa sezony, że to będą 24 odcinki i nara, a że tu się nagle pojawiło, że był plan na pięć.
Było pięć sezonów, czyli te cztery sekwencje, które to byłyby rozciągnięte każda na jeden sezon, to to wesele trwałoby 20 000 godzin.
To sezon drugi byłby gorszy niż ósmy sezon Gry o Tron.
I po trzecim by został serial usunięty.
O Jezus, tak, więc bardzo się cieszę, że jednak okazało się skrótowo. To jak Gwiezdne Wojny stały się bardziej Gwiezdnymi Wojnami, ale bez przesadnego fanserwisu. Czyli jakby było Coruscant, było już zbliżamy się do akcji znanej z Rogue One, jak pojawia się częściej Orson Krennic, jak jest mowa, jakby nie wiem, no ja potrzebuję Gwiezdnych Wojen. Ja tak, cieszę się, że jest world building, ale nie wiem dlaczego. Właśnie to jest to, że ja może jestem tępy, płytki i po prostu kretyn, ale ten world building ze Skeleton Crew, z załogi rozbitków, mi się dużo bardziej podobał niż ten world building w Andorze, bo tam on wypadł naturalnie, on nie miał takiej wagi, takiego ciężaru, że to jest takie poważne, potężne, a ten Andor, on się tak strasznie stara wepchnąć w gardło po prostu, że pamiętaj, że to jest prawdziwe życie, chociaż nie jest, ale to jest... I ja trochę byłem zmęczony tym. No.
Tak, to było męczące i to było w pewnych momentach, wydaje mi się, trochę nieszczere. Skeleton Crew w całej tej swojej dziecięcej historyjce opartej na Goonies zasadniczo był dużo bardziej uczciwy w tym, co chciał pokazać, mimo tego, że tam też były elementy, które mnie drażnią w Gwiezdnych Wojnach, czyli tu mieszkamy sobie na amerykańskich suburbiach, tylko że na innej planecie jeździmy na rowerkach, ale to nie są rowerki, tylko mają kół. Więc te elementy trochę mnie drażniły, natomiast cała historia była opowiedziana w sposób dużo bardziej uczciwy i dający dużo więcej radości, a tutaj oni, nawet jak się pojawiają jakieś wątki, które są trochę bardziej humorystyczne, albo lekkie, albo bazujące na akcji, na tym, co się dzieje, to zawsze musi pojawić się ten element, który ci przypomni, że to jest poważna sprawa i że to są mroczne czasy i że to są ludzie z problemami różnego rodzaju i że oni mają ciężkie życie i że ty masz czuć ten ciężar cały czas, a jednocześnie nie czuć tego ciężaru, ale on ci mówi, masz czuć ten ciężar cały czas, ale tak, wątki i w ogóle sceny, w których pojawia się Luten Rael, który jest postacią zupełnie najlepszą w tym sezonie Andora, niepodważalnie, zarówno pod względem aktorskim, jak i tego, jaka historia jest opowiedziana. Mm-hmm. To jest sezon Stellana Skarsgarda na 100%, więc wszystkie sceny, w których on się pojawia i w których rozgrywa tą swoją grę trochę na peryferiach rebelii, jednocześnie wiedząc i będąc pewnym tego, mi się bardzo podobało to, że on był pewny tego, że to on jest tym elementem, który tę właściwą rebelię stworzy, mimo tego, że wszyscy naokoło mówią, że to już gierki Lutena, to już nie jest ta pora, teraz musimy działać jak bardziej zorganizowana grupa. To wszystko było świetne, poza tym jednym elementem, gdzie powiedział, nie, już jestem jednak zmęczony, już ile możemy się ukrywać i wtedy, bo to była scena, która była stworzona po to, żeby ta jego pomocnica mogła wyjść na pierwszy plan i powiedzieć, nie trać nadziei, jesteśmy już tak blisko. To było jeden taki moment nielutenowy, natomiast cała reszta była super. Stellan Skarsgård swoją obecnością na ekranie kradnie show za każdym razem i no niestety, szkoda, że musiał umrzeć.
Ciekawe, co by było, gdyby to był sezon trzeci jeszcze, tak. Ja wiem, to jest z jednej strony zbawienie dla, zakładam, tak działa trochę, zbawienie dla scenarzystów, kiedy wiedzą, że muszą doprowadzić wszystkie wątki do punktu X, bo potem się dzieje film, a potem się dzieje drugi film i wszyscy wiemy, co się wydarzy. A z drugiej strony brakuje tutaj właśnie takiego, że ale to jest taka super postać, ja bym chciał więcej, albo ja bym chciał ten wątek mieć rozbudowany, niech on będzie dłuższy. Co oczywiście niesie za sobą to ryzyko, że byłoby 5 sezonów Andora, z których 3 byłyby do dupy, a 2 byłyby świetne. Więc tutaj mamy pierwszy świetny, drugi gorszy. Nadal bardzo dobry, na szczęście. Ale jak to z każdymi prequelami, przepraszam, bywa, one mają Hubert, plusy i minusy, nie pozwólmy, żeby plusy przysłoniły nam minusy i odwrotnie, wiadomo.
Nie, no bardzo dobrze, że nie nadużywali w tym serialu tych takich motywów pod tytułem o nie, czy Andor przeżyje? Tak, przeżyje, bo to się toczy przed... I pewnie trochę dlatego jego postać była, zresztą w całym tym serialu tak naprawdę, poza kilkoma wątkami, subwątkami, zepchnięta na drugi plan. Bo jakby nie można zbyt dużo emocjonujących historii opartych na akcji opowiedzieć o postaci, która wiemy, że nic jej się nie stanie. Zasadniczo jedyne, co może ją spotkać, to cierpienie psychiczne i strata najbliższych. W związku z tym koncentrujemy się na tym, że wszyscy się zastanawiają, kto i w jakiej kolejności umrze. Poza Andorem, bo wiadomo, że on się pojawia w filmie. Wiemy też, że Forrest Whitaker też nie może umrzeć. Więc te wszystkie rzeczy są sprawne, aczkolwiek trochę odnoszę wrażenie, że Andor w tym drugim sezonie miał za mało sprawczości poza kilkoma momentami, a także nie miał takich momentów, w których pokazał, dlaczego Andor jest Andorem i dlaczego Cassiana Andora warto tak uwielbiać, bo wszystkie akcje, które przeprowadzał, nie miały w sobie nic niespektakularnego. Ani nie wykazał się jakimś maestrią szpiegowską pod tytułem jestem jak Hans Kloss i teraz będę rozgrywał imperialnych od środka, będąc podwójnym agentem. Nie, nie było tego.
Nie, on przyjechał do Paryża, zobaczył, że tam jest burdel, powiedział, to nie, pyta wasza rebelia,
nie nadaje się,
spadam,
tak? Potem przyjechał tam drugi raz, żeby zabić Deirdre Miro. Miał karabin snajperski, który zmontował, stwierdził, że nie może go użyć i go rozmontował, po czym go zmontował ponownie, nie trafił parę razy i koniec. I potem już się wdał tylko w bójkę z panem Cyrilem. Ekstrakcja Mon Mothmy z Coruscant była oczywiście czynem odważnym i dzielnym, ale tam nie zrobił nic takiego, co by było na zasadzie o, ja bym na to nie wpadł. Po prostu wszedł, jak ktoś go zatrzymał, to go zabijał i tak. Uciekał
przed
siebie.
Zrobił swoją robotę profesjonalnie, ale nie w natchniony sposób.
Tak, był takim klasycznym po prostu henchmanem i nawet ta ostatnia akcja uratowania Clay z Tarapatów też polegała na tym, że przyleciał, wylądował, wszedł.
A potem K2SO zrobił robotę.
Tak,
no,
a potem przyszedł robot i go uratował. Więc jakby ten. A przez cały czas mówią, ty jesteś potrzebny, nie chcecie zabierać rebelii, nie możemy być szczęśliwi, bo nie mogę brać na siebie odpowiedzialności, że ciebie zabraknie. I wszyscy mówią, jaki to on jest ważny, i jaki to on jest sprawczy, i jakie robi fantastyczne rzeczy dla tej rebelii. I owszem, był sprawnym agentem, ale niczym więcej. I trochę szkoda, bo Diego Luna też jako aktor ma charyzmę tak gigantyczną, że chce się go oglądać, no i chce się, żeby robił rzeczy spektakularne.
Mam wrażenie, że się poprawił w ogóle pod względem pierwszego sezonu, bo tam jakby, że on był fajnie się na niego patrzyło, ale miał mało, nie wiem, miał mało min.
Nie miał panaszu.
Nie miał panaszu, teraz ma dużo panaszu. W sensie lepiej mi się go oglądało teraz, niż mi się oglądało go wtedy i nawet nie byłem jakoś specjalnie zgryziony z faktem, że a Rogue One był nakręcony 9 lat temu, więc on wygląda dużo starzej.
Tak samo jak nie należy się przejmować faktem, że Orson Krennic ma 20 kilogramów więcej wagi obecnie, tak, niż
tak,
miał.
Szczególnie jak potem na samym końcu wstawili scenki z Rogue One, tak, te przebitki krótkie. Tak, ale pan Ben Mendelsohn jest super i oczywiście...
On miał bardzo stresującą pracę, więc ta waga mogła u niego fluktuować.
Tak, fluktuacja wagi, Hubert, a widziałeś ten news, że on wymyślił, że położy palec na głowie Deirdre Miro pod koniec. To nie było w scenariuszu, tylko on sam.
Genialne posunięcie aktorskie.
Nie, ale to było, ta scena przesłuchania była super, mi się podobała. Wiesz, jakby było widać, Deirdre Miro miała jakiś taki rodzaj, wiesz, roztaczała rodzaj takiego groźnego szacunku wokół siebie, a jak dyrektor Krennic wjeżdża na kwadrat, no to sorry, nie? Ona taka się robi malutka.
W pelerynie się pojawia.
To
tak?
Było super.
Tak, jedyna scena z Orsonem Krennickiem, która była na zasadzie nie takiej, że on przejmuje pomieszczenie, to była właśnie jego rozmowa z Partagazem na zasadzie, no, to ty musisz zrobić to, a ja muszę zrobić to. To życzmy sobie powodzenia i wszyscy kończą oni tak samo, tak? To znaczy, to wszystko jakby...
Everybody's dead.
Trochę czułem, że oni wiedzą, że tak naprawdę to jest wszystko stracone, ale jednak trzymali się tego, więc to było fajne, bo to oni byli generalnie na tym samym poziomie, nie? To był taki...
Tylko jeden miał więcej plastików na klacie, no wiadomo, bo hierarchia.
Tak, bo miał więcej odznaczeń, które znaczą bardzo dużo różnych rzeczy, ale... My nie wiemy jakie, bo aż tak kiedyś wiedziałem, teraz już nie wiem.
Teraz już jest ważne.
Tak, więc poza pojedynczymi momentami to sprawczość Andora trochę tutaj też kulała, natomiast jego przemyślenia, jego te wewnętrzne rozterki, czy ja chcę działać dla rebelii, czy chcę działać dla siebie, czy chcę poświęcić się dla sprawy, czy dla miłości. I tak, i tak, i w prawo, i w lewo. A potem dzwoni Luten i mówi, no dobra, no to jeszcze polecę. Obec,
bo to jest prawdziwe życie, pamiętaj. No ja wiem,
cały czas mamy przypominane, że to jest prawdziwe życie i że to są prawdziwe sytuacje, tylko że się toczą w galaktyce bardzo, bardzo daleko stąd. Natomiast rozbawił mnie serdecznie fakt w tym ostatnim wątku, że dyrektor Krennic po prostu odkrył, że Deirdre Miro została przez przypadek dołączona do czata, do którego nie powinna na WhatsAppie, w związku z tym tak, od trzech lat zjada wszystkie tajne informacje na temat Gwiazdy Śmierci. Nie wiem, to już wydawał mi się taki chyba dość mocny wink, chociaż to prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z tamtą sytuacją, która się wydarzyła w administracji.
Tak, bo ale oni sobie wymyślali...
Ale zbieżność jest niesamowita tego
oni
tematu.
Wymyślali w scenariuszu rzeczy, że jakby jaką można by tu zrobić, jakie nawiązanie do prawdziwości Hubert, do Trumpa i do tej całej katastrofy, którą robi w amerykańskim rządzie. Nie, to zróbmy takie rzeczy, których na pewno się nie wydarzą się nigdy. Po czym okazuje się, że wiesz, życie dogania scenariusz i przegania nawet scenariusz, więc też mi się wydaje, że to jakby scenariusz powstał wcześniej, ale jest to zabawne w okrutny sposób, że takie rzeczy w prawdziwości, Hubert, dzieją się bardziej niż w serialu wymyślonym.
Ale nawet cała ta sytuacja, nawet w takim wątku jak tajny imperialny agent, który odkrywa tajne zamiary zbudowania Gwiazdy Śmierci, ale trzyma je dla siebie i nie, bo jest wierny dalej imperialnym zasadom. Nawet to zostało sprowadzone do takiego prostego życiowego tematu na zasadzie dostałam jakieś informacje przez przypadek, dostępy i jakby nie powiedziałam nikomu, a nie była to jakaś wielka, wielce opracowana intryga. Po raz kolejny, no to jest bardzo życiowe, ale to jakoś nie jest fantastycznie gwiezdnowojenne, nie?
No i słyszycie, drodzy państwo, no, najlepszy serial w historii Gwiezdnych Wojen, perfekcja, która doprowadziła do fabuły filmu bardzo dobrego Water 1, jest strasznie słaby.
Nie no, to jest bardzo dobry serial, natomiast jest dość jednak gruba granica między określeniem tego serialu jako jeden z najlepszych, jak nie najlepsza rzecz serialowa gwiezdnowojenna. To też nie jest jakoś fantastycznie wysoko.
Poprzeczka nie jest bardzo wysoko, tak.
Tak, poprzeczką. Natomiast jest gruba granica między tym, a Andor jest Chrystusem Gwiezdnych Wojen, oj, zbawicielem tego uniwersum i teraz tak muszą Gwiezdne Wojny wyglądać, bo inaczej wszyscy będziemy niezadowoleni i tylko takie chcemy teraz poważne rzeczy oglądać. Nie, nie chcemy. Chcemy oglądać Gwiezdne Wojny, które są, tak, są serialem / filmem przygodowym, kosmicznym, space operowym, gwiezdnowojennym. To już jest, wiesz, to już jest jak z Googlem. Jak coś jest gwiezdnowojenne, to nie trzeba określać, jakie jest, a tymczasem wydaje mi się, że popadliśmy w ten sam schemat trochę, który bardzo dobrze się sprawdził w początkowych latach Marvela, to znaczy a każdy film będzie taki trochę w innym charakterze. Tu będzie kino szpiegowskie, tu będzie kino kosmiczne, tu będzie kino
wojenne,
historyczne, tak, wojenne i tak dalej. I to, ale to wszystko będzie w ramach jednego uniwersum. Tutaj troszkę poszliśmy, wydaje mi się, w tym rozwodnieniu wizji gwiezdnowojenności za daleko i trochę boli fakt, że lore jest rozbudowywany nie tam, gdzie powinien.
Tak, zróbcie to, ale nie tak.
Tak, bo na przykład Saw Gerrera, co się okazało? Że sobie jest w dalszym ciągu i to jest jakby wszystko, co
jest, bo musiał być, bo jest później i był wcześniej.
I opowiada jedną historię, że zaczął w młodości lubić ćpać paliwo i już mu tak zostało i stąd jego wszystkie odchyły, a przecież ta postać mogła być tą taką zupełnie radykalną odnogą rebelii, która tutaj jest jeszcze dużo więcej historii do opowiedzenia.
Hubert, nie kuś, bo ci wymyślą coś, co będzie jeszcze bardziej prawdziwe.
No, wiesz, za każdym razem, kiedy Forrest Whitaker może użyć tego swojego głosiku, jest moim zdaniem tylko wygranym momentem.
Dobrze, no to tak. Andor 2 jest słaby, ale nie jest. I to trochę chyba jest spowodowane faktem, że to jest naprawdę bardzo dobry serial i tak łatwo doszukiwać się skaz, bo one odstają od ogólnej jakości produktu, jakim jest Andor w swojej dwusezonowej odsłonie.
Jeszcze nigdy serial, który możemy określić, że...
Jest spoko.
I jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
No, nie byłby tak słaby albo tak, tak podatny bym, na wytykanie.
Tak by mnie, nie, tak by mnie nie rozczarował, bo ja, no, ja wiem, że to jest dobry serial, tak. Ale też wiem, że on mnie z jakiegoś powodu rozczarował i nie potrafię pogodzić w swojej głowie ze sobą tych dwóch myśli. W związku z tym jest to serial, który zostawia mnie absolutnie z rozterką.
Dobrze, i Hubert, ja teraz zupełnie poważnie mówiąc się super strasznie cieszę, że ja nawet nie wiem, co Gwiezdnowojennego w najbliższej przyszłości się pojawi. No, nie wiem, czy jest jakiś serial zaplanowany, który się pojawi. Na pewno jest, ale nie wiem. Nie pamiętam, który teraz film, ten Starfighter to będzie kolejny film za dwa lata?
Chyba będzie Starfighter.
Z Goslingiem.
Coś tam z Rey, jakieś kolejne odcinki no,
ten
ogłosili.
New Jedi Order czy
ale
coś.
Ale chyba następny jest Starfighter.
Kiedy to będzie, za ile lat, nie wiem. W tym momencie mnie to w ogóle nie obchodzi. Jakby nie interesuje mnie to. Nie chcę Gwiezdnych Wojen przez najbliższe dwa lata oglądać żadnych. Jeśli się pojawi coś, co będzie nowym Mesjaszem Gwiezdnych Wojen, to podejdę do tego bardzo ostrożnie, bez nakręcania się. I mam nadzieję, że dostanę coś smacznego, zjadliwego, ale jestem przesycony. Jakby najadłem się, strasznie się obżarłem i już mam dosyć. Wystarczy mi.
Tak, a czy zwróciłeś jeszcze w tym serialu, ponieważ zawsze na koniec musimy wrócić do jednego tematu, który pominęliśmy. Tam była jakaś historia jakiegoś blastera, który z jakiegoś powodu jest bardzo ważny i ja nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi i nawet nie miałem ochoty się dowiadywać. Była ta scena, gdzie na Yavin, o, a czyj to blaster i on miał jakieś oznaczenia.
A, było, no.
I to jest jakiś tak blaster, który coś tam się z nim dzieje w trakcie tego serialu, ale ja kompletnie nie pamiętałem, o co chodzi, a widziałem w internecie jakieś, o, to pokazali, że co... Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia.
My jesteśmy za mało fanowscy chyba tak. W tym całym rozmowie.
I coś tam jeszcze było? Aha, jeszcze było, że jeden z tych... Aha, ten ziomek Enforcer, co przyjeżdża na planetę Gorman z tymi swoimi czarnymi żołnierzami, to...
On jest kimś?
On jest kimś, kto występuje później w jakimś innym serialu aktorskim. Nie wiem, czy w Mandalorianinie. A, on występuje w Mandalorianinie jako jeden z tych tamtych siepaczy tego Wernera Herzoga. Coś takiego. W każdym razie i to też jest jakiś fanserwis.
It's all connected.
Tak, to jest jakieś cameo bardzo głęboko ukryte. Więc to taka ciekawostka od wujka Huberta na koniec odcinka o serialu Andor, który jest fantastycznie rozczarowujący.
Oh yes. Zgoda pełna. Dobrze. Kończymy tę nierówną walkę z dużo zdolniejszymi ludźmi, bo my nigdy nie osiągniemy takiego sukcesu.
Ale Filip, jesteśmy rebeliantami, więc buntujemy się wobec opiniom utartym. O. Im bardziej nam będzie internet mówił, że to jest dobry serial, tym więcej z opinii negatywnych będziemy na jego temat przekazywać.
Mamy nadzieję, że przekonaliśmy was do swoich racji. Następny odcinek będzie o czymś. Plan na dwa kolorowe gówna dalej jest, ale my sobie go ułożymy na nowo. Trzymajcie się ciepło, korzystajcie z lata i Dnia Dziecka i nie wiem czego, końca roku, wolnej Polski i co tam jeszcze.
I musimy pożegnać się słowami, które nie padają w tym serialu, bo to jest serial o prawdziwym życiu, Filip, czyli niech moc będzie z wami. Chyba, że padły, ale ja przegapiłem to.
O!
Koniec!